Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przy mikrofonie ksiądz Mateusz Czubak. Rozpoczynamy kolejną audycję Rozmowy o życiu. Dzisiejsza audycja będzie składać się z dwóch części. W pierwszej części będziemy rozmawiać na temat tej delikatnej i trudnej sprawy związanej z przeniesieniem krzyża spod Pałacu Prezydenckiego. I bardzo serdecznie pragnę powitać dostojnego gościa, pasterza diecezji siedleckiej, księdza biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego w naszym studio, który będzie...
Witam wszystkich słuchaczy naszego radia.
I ksiądz biskup będzie z nami w tej pierwszej części i będziemy starali się spojrzeć na te wydarzenia z perspektywy chrześcijańskiej, z perspektywy ludzi wiary. Ludzi, którzy krzyż traktują poważnie, serio, jako znak zbawienia, jako drogę do pełni życia. A w drugiej części ksiądz Piotr Wojdat, przewodnik 31. Pielgrzymki Podlaskiej, będzie mówił na temat związany z pielgrzymowaniem. Może przejdę od razu do dzisiejszego głównego tematu. Też przypomnę, że po tej części wprowadzającej, jeżeli ktoś będzie chciał z radiosłuchaczy zapytać o coś księdza biskupa, czy coś będzie niezrozumiałe, to też będzie taka możliwość. Do nas będzie można zadzwonić do radia pod telefon 25 644 6555 lub napisać SMS-a pod numer 509 056 590 albo też połączyć się przez gadu gadu numer 308 67 01. I teraz przechodzimy do tego palącego tematu, o którym dzisiaj wszystkie media od godzin południowych mówią bezustannie. Przekazując bardziej czy mniej poprawny obraz relacji Kościoła i państwa, relacji też chrześcijan do krzyża i całej problematyki z tym związanej, przypomnę, że z powodu sprzeciwu protestujących pod Pałacem Prezydenckim nie doszło dzisiaj do skutku to procesyjne przeniesienie krzyża do Kościoła Akademickiego Świętej Anny, jak było zaplanowane. Księża ponad pół godziny próbowali rozmawiać z protestującymi ludźmi, ale bezskutecznie. W końcu szef Kancelarii Prezydenta, Jacek Michałowski, oznajmił, że decyzja o przeniesieniu krzyża została odwołana, gdyż przy takim natężeniu emocji i agresji zagrożone jest bezpieczeństwo obywateli. I w kontekście tego całego zajścia rodzi się pytanie, które kieruję teraz do księdza biskupa. Jakie jest miejsce krzyża w przestrzeni publicznej? Czy powinien być eksponowany, czy może, jak chcą niektórzy, ma znajdować się w cieniu, w ukryciu świątyń?
Tak, najpierw musimy sobie uświadomić to, czym jest krzyż. To jest pierwsza bardzo fundamentalna prawda i problem, zadanie, żebyśmy też umieli właściwie potem mieć umiejętność, tak można powiedzieć, powiem, posługiwania się tym krzyżem, czy odnoszenia siebie, odnoszenia własnego życia do tego krzyża i przez ten krzyż jako znak do samego Boga, do tajemnicy odkupienia. Krzyż dla nas wierzących, podkreślam, bo to jest różnica od wierzących, niewierzących, to jest miejscem objawienia, obwieszczenia miłości Boga wobec człowieka. Tam się dał Jezus Chrystus ukrzyżować. I to możemy porównać do tego starotestamentalnego, o czym potem mówi święty Paweł, tego miejsca przebłagania, tego hilasterion, gdzie Bóg sam w imieniu dla człowieka, Bóg wcielony, Jezus Chrystus, dokonał pojednania, dokonał jedności. To jest najwyższy wyraz miłości przez oddanie swego życia. I jednocześnie jest to wyraz wskazujący na drogę, na której człowiek może znaleźć swój dostęp do Pana Boga. To jest manifestacja, nie? Tej miłości Boga. Święty Paweł w liście do Rzymian mówi właśnie o tym publicznym wystawieniu, można by tak nawet powiedzieć, nie? Wobec tego krzyż dla nas, patrząc z punktu widzenia chrześcijańskiego, powinien być eksponowany, ale właśnie w takim duchu, w takiej funkcji, nie? W takim znaczeniu, nie? Właśnie przywołując te wartości, jakim jest miłość, pojednanie i droga zawierzenia. Dalej my musimy powiedzieć, że krzyż stał się w naszej kulturze, ja myślę teraz naszej, w ogóle tam, gdzie doszła cywilizacja, można powiedzieć, pochodząca z, czy związana z chrześcijaństwem. I w ogóle nawet przekraczając może tak jasno te pewne granice chrześcijaństwa, krzyż stał się znakiem wielu treści, można powiedzieć, takich humanitarnych, nie? W kierunku człowieka. Nie? I niekoniecznie związanych bezpośrednio z chrześcijaństwem. Nie? Wiadomo, że był on też wykorzystywany. Nie? Chyba bodajże był krzyż grunwaldzki, jakie na tego, czy tu było nadane tak, przez ludzi. O powiedzmy opcji zupełnie jakby odmiennej od krzyża. Nie?
Podobnie hitlerowcy też.
Tak jest, podobnie tak jest i właśnie od znaczenia wojskowej i tak dalej. Czyli stał się pewną wartością powszechną. I wtedy jego ekspozycja już niekoniecznie musi być jego wystawienie publiczne, czy noszenie publiczne, czy niesienie tego jako pewnego znaku, niekoniecznie musi być związane właśnie z objawieniem tych treści, które dla nas są ważne. I dla nas... Nie? Trzeba się pytać, kiedy, jak, w jakim duchu ma być ten krzyż wystawiony? Kiedy on rzeczywiście spełnia swoją rolę właściwą, a nie tylko tę pochodną, która no, jest jakoś okazyjnie związana. Nie? I teraz my, jako wierzący chrześcijanie, nie możemy tego krzyża ani zamknąć, ani usuwać sprzed naszych oczu, nie? Ale z drugiej strony musimy mieć świadomość, że nie możemy wykorzystać do innych ubocznych, pochodnych celów. Nie? I to jest no, mój pierwszy, jakby powiedzieć, odpowiedź na to, które pytanie, które ksiądz stawił, które stanowi pewną, jakby powiedzieć, teologiczne trochę takie wprowadzenie. Tutaj wiadomo, w tym wydarzeniu, które ma miejsce, bo to jeszcze nie jest skończone, zapewne doszło do pewnych, jakby powiedzieć, przesunięć akcentów. Nie? Na razie tylko tyle powiem. I na to wpłynęła cała sytuacja, jaka jest ostatnio w Polsce, w tym, co było przed tragedią w Smoleńsku, co było bezpośrednio po tragedii w Smoleńsku, co było przy okazji wyborów i tak dalej. I na pewno część społeczeństwa jest jakoś nie w pełni usatysfakcjonowana tym, co się dzieje. Teraz ja nie chcę powiedzieć, czy mają rację, czy nie, tylko jest taki fakt. Nie? I w związku z tym ten krzyż, nie, to postawiony na tym miejscu, stał się takim pretekstem, znakiem do wykorzystania nie tylko w duchu tym prawdziwie chrześcijańskim.
Media podają, że dzisiaj przed Pałacem Prezydenckim zgromadziło się około 1000 osób skandujących "Brońmy krzyża" i na jezdni był ułożony krzyż z kwiatów. Ludzie trzymali transparenty "Jezus Chrystus Królem Polski". Rozległy się też krzyki "Brońcie krzyża, tutaj jest Polska". I komentatorzy, tak jak śledziłem w różnych mediach, stawiali sobie pytanie, czy ci ludzie to rzeczywiście obrońcy krzyża.
Obrońcy krzyża tak, tylko trzeba się zastanowić, nie stawić sobie pytanie, jakiego krzyża. Obrońcy, można powiedzieć, tego krzyża postawionego tam. Tylko czy ten krzyż i na ile ten krzyż w tej całej sytuacji przedstawia te treści, nie? Jest znakiem tych treści, o których mówiłem wcześniej. Czy on jest faktycznie tam widziany, odbierany, przeżywany jako krzyż chrześcijański? Ten, który jest znakiem pojednania. Nie? Tak ja o tych treściach, o których mówiłem. Nie? A czy nie przybrał okazji, z okazji tej całej sytuacji też, o której wspomniałem wcześniej, innego jakiegoś charakteru, czy innego wymiaru, bardziej partykularnego, służącego do czegoś, do pewnej myśli, do pewnej idei, do pewnej koncepcji społeczeństwa, czy władzy. Czy nie przybrał właśnie wprost pewnej myśli także politycznej? Nie? To trzeba sobie stawić pytanie. Ja w tej chwili też nie stawiam od razu, nie daję odpowiedzi, tylko stawiam te pytania. Nie? Na pewno, tak jak to widzieliśmy, ja widziałem tylko fragment, bo zajrzałem później i także nie widziałem wszystkiego. Na pewno ten krzyż w tej sytuacji nie był znakiem wzywającym do pojednania, do nawrócenia, lecz służył jakiejś polaryzacji. I tu jest wielki problem, nie? Prawdopodobnie źródło tego problemu, źródło tego, czy zarzewie tego konfliktu istnieje w tym, że ten, jakby powiedzieć, bezintencyjnie, tak bym powiedział, prawdopodobnie, bez tych intencji ubocznych, postawiony krzyż przez harcerzy, mówię, prawdopodobnie, bo ja w nikim nie byłem, nie siedzę i tak dalej w tym, co myśleli o tym harcerze, nie, na początku, postawiony w takim duchu, żeby to upamiętnić, aspekt tej tragedii, ale przede wszystkim w duchu chrześcijańskim, tak przynajmniej myślę. To było chyba na początku głównym motywem. Ten krzyż w momencie, kiedy została podjęta decyzja, prawdopodobnie bez właściwego, można powiedzieć, no, czy rozważenia, czy rozwiązania, czy znalezienia środków do rozwiązania tego problemu z tym krzyżem, jaki tam stanął, nie? Przez to, co zostało, ja teraz nie jestem w stanie tego powiedzieć dokładnie, jak to było, ale z tego, co wiem, to, co zostało ogłoszone przez prezydenta Lechta, że ten krzyż ma być usunięty i tak dalej, to było jakby za mało zagospodarowane, żeby pozytywnie została rozwiązana ta kwestia obecności jakiegoś znaku, który przybiera już nie tylko znaczenie religijne, ale przybiera znaczenie inne, właśnie społeczno-polityczne, patriotyczne. Więc można było to prawdopodobnie zagospodarować w ten sposób, żeby to nie było, żeby nie wyglądało, że to jest usunięcie krzyża jako krzyża. Nie? Bo w tej chwili tu są pewne, jakby powiedzieć, zamieszania. Więc wracam do podstawowego pytania, czy to są obrońcy krzyża. Nie? Ja nikogo nie chcę w tej chwili ani szufladkować, nie? Tylko wyrażam moje wątpliwości, że na pewno obrońcy tego krzyża, ale czy to jest właśnie krzyż we właściwym tego słowa znaczeniu, znaczy ja mówię, w oczach ludzi, nie? Którzy do tego się ustosunkowują i to powiedzmy tym operują, gdyby tak powiedzieć. I z jednej, a przede wszystkim z jednej strony, bo z drugiej może jest większa, jakby powiedzieć, tolerancja, gdyby tak powiedzieć, zresztą na to wskazuje ta decyzja, że o odstąpienia od tego do pewnego oczywiście czasu, żeby to rozwiązać w sposób bardziej taki, no jakby powiedzieć, wyadministrowany, nie? Wyrównany, wynegocjowany. Więc to jest pewien problem co do tych obrońców krzyża. Nie?
Przywołam tutaj wypowiedzi dwóch polityków. Wicemarszałek Sejmu Jerzy Wenderlich mówi tutaj w tej całej sytuacji o wojnie religijnej i odpowiedzialnością za to obarcza Platformę Obywatelską i PiS. Podobnie natomiast Tomasz Kamiński z SLD stwierdził, że te wydarzenia to porażka polskiego państwa i dzisiaj państwo przegrało z fanatyzmem religijnym.
Tak, to znaczy to, co będziemy chcieli, czy moglibyśmy nazywać tutaj wygranym, czy przegranym wobec krzyża, jest sprawą bardzo delikatną i domagającą się pewnego, jakby powiedzieć, przewartościowania naszych sądów.
To nie można tak upraszczać.
Ja bym tak to sformułował, jeśli chodzi o wygranych i przegranych, nie? Dzisiaj, czy w ogóle, jeśli chodzi o wygranych i przegranych wobec krzyża, nie? Wobec krzyża, jeśli stajemy, prawdziwymi przegranymi są ci, którzy uważają, że zwyciężyli. Powtarzam jeszcze raz. Wobec rzeczywistości czy logiki krzyża prawdziwymi przegranymi są ci, którzy uważają, że sami zwyciężyli.
I racja natomiast jest po ich stronie.
Proszę?
I mają rację, uważają, że
rację. Uważają, że mają rację. Nie? I dlatego dzisiejsze też podnoszenie, bo tam widziałem, były na podniesione transparenty, podnoszone te ręce w imieniu znaku V i tak dalej, że to było zwycięstwo. Jest to bardzo wątpliwe zwycięstwo. Ja powtarzam jeszcze raz. Bo uważam, że to jest bardzo, bardzo słuszne. Jeśli stajemy wobec rzeczywistości krzyża i mamy do czynienia z krzyżem i chcemy wejść w logikę krzyża, nie? I teraz pytamy się, kto wygrał, kto przegrał, to prawdziwym tym, który naprawdę przegrywa, to znaczy traci swoją jakość, nie traci swoją tożsamość, jest ten, który uważa, że zwyciężył, że sam zwyciężył, że swoim czy przemysłem, czy siłą, czy inteligencją, czy czymkolwiek, sam sobie dał radę i zwyciężył. Nie? Obronił on sam krzyż, nie? To jest przegrana, bo stracił swoją tożsamość. Zapomniał, nie, czy
kim jest.
Kim jest
jako chrześcijanin.
Właśnie jako ten. Zamrzony. Mimo, że się przyznaje, mimo, że broni krzyża jako znaku. Nie? To jest oczywiście, wiem, że trudne. Tu będzie mi wielu, na pewno gdyby się wejść w jakąś dyskusję, wielu będzie kontestować, nie, to tak dalej. Natomiast ze zwycięstwem, bo teraz mówimy o przegranych, nie? Prawdziwe zwycięstwo natomiast jeśli patrzymy znowuż wobec krzyża, należy nie do tego, który niesie krzyż, który się poddaje krzyżowi, tylko należy do Chrystusa. Bo nikt do krzyża tak nie pasuje, jak Jezus Chrystus. Nie? Nikt tak nie przylgnął. Wobec tego zwycięzcami będą ci, którzy będą pokornie mówili, ja chcę służyć krzyżowi. Ja chcę w sobie przeżywać to, co przeżył Jezus Chrystus. Ja z wiarą podejmuję tę ludzką przegraną, nie w tym duchu pierwszym, o którym mówimy, że ja zwyciężyłem, tylko jestem nawet gotów przegrać, żeby Chrystus zwyciężył we mnie. I to jest prawdziwe zwycięstwo. Dzisiaj według mojego wyczucia, wiem, że to może to, co powiem w tej chwili, wzbudzić pewną kontrowersję, ale gdybym ja miał oceniać, kto dzisiaj zwyciężył, kto przegrał, nie? Ja w tej chwili nie mówię, czy państwo, czy kościół, czy tam taka, czy inna grupa, nie? To bym powiedział w ten sposób, że decyzja czasowego odstąpienia, bo ja nie wiem, jak będzie dalej, nie? Od tego, żeby zamierzonego, powiedzmy, kroku, żeby ten krzyż usunąć, odstąpienie od tego jest swoistym zwycięstwem. Natomiast to, co się uważa za zwycięstwo w mentalności niektórych, że się dało obronić ten krzyż, może być wątpliwym zwycięstwem. Ja powtarzam, może, delikatnie mówię, nie? Bo w świetle tego, co powiedziałem, to może właśnie być przegrana, która świadczy o straceniu, o utracie własnej tożsamości przed rzeczywistością krzyża. To ja nie mówię w tej chwili, że decyzja Pałacu Prezydenckiego była decyzją w pełni chrześcijańską, tylko mówię, się zbliża bardziej do tego, żeby to, co nastąpiło, było rozwiązane w duchu takim, o jakim świadczy krzyż. Mam nadzieję, że kto mnie słucha, rozumie. Powtarzam, to są bardzo trudne sprawy, nie? I proszę nie myśleć, że biskup jest przeciwny krzyżowi. Nie? Ja mam krzyż, nie? Swój biskupi, na którym jest wyryte właśnie posłuszeństwo Ewangelii, które się zwiąże tylko i wyłącznie z podjęciem krzyża. Ja to interpretowałem na wielu miejscach i w herbie w jednym z tych trzech pól jest właśnie krzyż. I ja rozumiem ten krzyż nie jako zwycięstwo z krzyżem nad czymś, co mi pokaże, że ja wychodzę na swoje, tylko umiejętność przyjmowania tego, co w oczach ludzkich jest przegraną. I jedynie ta droga może, wiesz, ale to jest kwestia wyczucia, wiary, kwestia też, jakby powiedzieć, umiejętności odczytywania znaków czasu. Ja przez to nie chcę powiedzieć, że każdy opór, czy każde, bo to zupełnie co innego, jest w takich sytuacjach, gdzie jest krzyż kontestowany jako znak religijny, znak Jezusa Chrystusa. Tu jednak to ma troszeczkę inny, w tym wydarzeniach trochę inny wymiar, według mojego sądu.
Co więc powinno się zrobić w takiej sytuacji, kiedy ten krzyż, zamiast być znakiem, tak jak ksiądz biskup tutaj mówi, przebaczenia i pojednania, no staje się znakiem, elementem niezgody wśród też samych chrześcijan, bo to tak chrześcijanie jest, po jednej i po drugiej stronie stoją, można tak powiedzieć.
Więc najważniejsze, to jest do czego krzyż wzywa, nie? Jak setnik, widząc, jak Jezus umierał na krzyżu, zawołał prawdziwie, ten człowiek był Synem Bożym. Czyli setnik przeżył nawrócenie. Krzyż wzywa zawsze każdego z nas, niezależnie od tego, w jakiej my jesteśmy pozycji, zawsze wzywa mnie do nawrócenia, do rewizji mojej koncepcji życia. Ten setnik był przekonany, że służy państwu, służy dobru, nie wypełnia swój obowiązek żołnierski i tak dalej. I zobaczył, jak Jezus umierał, mówi, to jest Syn Boży. Więc tutaj, w tym przypadku, chodzi o stawienie sobie pytania, które wszyscy powinniśmy stawić. I ci, którzy krzyż postawili, harcerze od początku, nie, którzy, jak powiedziałem, prawdopodobnie nie mieli tych, jakby powiedzieć, tych zamiarów, żeby do tego doszło, nie, prawdopodobnie, nie, bo zupełnie tak mogę przypuszczać, nie. I ci, którzy teraz powiedzieli, łącznie z prezydentem elektem Komorowskim, że trzeba ten krzyż usunąć, i ci, którzy tego krzyża bronią, muszą sobie stawić, my wszyscy, także który mówię, i ci wszyscy, którzy słuchają, niektórzy się zgadzają, czy się nie zgadzają z tym, co mówię, nie? Muszą sobie stawić pytanie, o co chodzi? O co mi chodzi? Czy chodzi o to, żeby ja, moja koncepcja zwyciężyła, czy też rzeczywiście była zwycięską logika krzyża. I tutaj jest to, ksiądz wspomniał też te napisy, Jezus królem Polski i tak dalej. To są drogi, które nie prowadzą do właściwego celu. To są drogi, które są jakoś, jakby powiedzieć, widziane skrótowo, czy nie na właściwej płaszczyźnie. Bo Jezus jest królem, nie? Nawet gdybyśmy Jezusa ustanowili królem Polski, go koronowali i tak dalej, jeśli go nie będziemy słuchać, to znaczy nie będziemy słuchać Ewangelii, to nam żaden Jezus król nie pomoże, jeśli my nie będziemy słuchać Ewangelii, nie będziemy wierzyć w Ewangelię. I dlatego musimy sobie stawić pytanie, o co chodzi? Każdy z nas i każdy z nas w jakiś sposób, patrząc na to, co się dzieje, bo to jest coś, co rani wszystkich, tam naszą społeczność, nie? Także społeczność jako religijną, także Kościół, to rani, bo takie sposoby reagowania na decyzje Kościoła Warszawskiego, ja mówię tak ogólnie, kurii warszawskiej, nie? I księża, którzy tam poszli. Nie?
Taka w stroju reakcja, liturgicznym.
W stroju liturgicznym i tak dalej. Żeby to uczynić z tego gest religijny, który miał prowadzić do jakiegoś rozwiązania. Czy to
do
rozwiązanie...
Eucharystii miał być procesja i prowadzić
tak.
do Eucharystii.
I wtedy okrzyki takie, że to są księża sprzedawczyki, że Judasze i tak dalej, takie były. To są znaki, że w naszym społeczeństwie pod tym względem nie jest dobrze. Że...
Czyli też problem relacji kapłaństwa hierarchicznego do kapłaństwa
tak jest właśnie,
powszechnego.
To jest pod tym względem, że to nie jest dobrze, że nie mamy ludzi, którzy byliby uformowani właściwie. Mówię, to się pokazało, ja nie mówię tak, że nie mamy w ogóle ludzi, nie? Ale to pokazuje, że są ludzie, którzy nie rozumieją logiki, czy obecności, czy tego wszystkiego, co jest związane z rzeczywistością kościelną, która nie jest ani demokratyczna, nie służy żadnej ani większości, ani mniejszości jako takiej, tylko służy objawieniu prawdy Jezusa Chrystusa.
Czyli i to jest uniwersalna.
To jest uniwersalna. I wszystkich wzywa do nawrócenia. Więc to jest najbardziej istotne, bo my jeszcze tu popatrzymy na to, to my widzimy, że w ciągu 2000 lat chrześcijaństwa było tyle różnych wojen prowadzonych także między chrześcijanami, nie? Czy chrześcijan z innymi, nie? W imię krzyża, które do niczego dobrego nie prowadziły. Prowadziły ewentualnie takie czyny ekspansji zewnętrznej, ale nie były prawdziwą obecnością treści krzyża, nie były prawdziwą ewangelizacją, nie prawdziwym niesieniem pojednania. I to jest bolesne i to dzisiaj my też jakby naocznie w pewnej jakby w soczewce, nie widząc, patrząc na to, co się działo właśnie, co telewizja pokazywała, nie? To jakby w soczewce mogliśmy wglądać, nie? W to, co jest w naszym społeczeństwie, nie? W naszej społeczności, także w naszym kościele. Do większości i z jednej i drugiej strony ludzie ochrzczeni, wierzący, znaczy deklarujący się jako wierzący. I w imię tej wiary, przynajmniej jedna strona szczególnie, w imię tej wiary tak postępowała, nie? Do takich głosów, do takich gestów dochodziła, więc...
W tym kontekście też kolejne pytanie, jaką relację do krzyża powinien mieć człowiek wierzący, a jaką ktoś obojętny religijnie, czy w ogóle nieochrzczony?
Tak. No ja na to pytanie odpowiem najpierw pewną parafrazą, czy jakby może odwołaniem się do świętego Pawła, kiedy mówi o Jezusie Chrystusie ukrzyżowanym, głosimy Chrystusa ukrzyżowanego. Krzyż jest tego znakiem, więc mówi, że dla nas wierzących ten krzyż jest mocą i mądrością Bożą, nie? A dla innych, zarówno Greków, jak i Żydów, nie? To są dwie kategorie ludzi, jedni oparci na swoim rozumieniu, a to znaczy Grecy, poganie, a Żydzi oparci na prawie, ten krzyż jest dla jednych głupstwem, bo krzyż jest głupstwem, czym jest czymś negatywnym, bezsensownym, a dla innych z czymś jeszcze gorszym dla wierzących Żydów, nie? Wierzących tych, którzy byli przekonani, że Bóg wypełnia swoje prawo w ten sposób, że dając prawo ludziom, ludzie, którzy postępują zgodnie z Jego wolą, czy starają się o to, powinni być nagrodzeni, a tutaj Syn Boży jest tak potraktowany, jest to skandalem. Taka jest prawda, nie? Dla nas jest mocą, a dla tych innych, którzy niewierzący, jest skandalem czy głupstwem. Taki jest punkt wyjścia. Natomiast jeśli teraz będą chrześcijanie prawdziwie się utożsamiali jako chrześcijanie w relacji do krzyża i będą pokazywać, że ten krzyż jest faktycznie mocą i mądrością Bożą, to ten krzyż także w oczach niewierzących może stać się znakiem takim, który zyskuje uznanie. Może stawać się powszechnie i prawdziwie akceptowanym, jak to w rzeczywistości prawie powszechnie jest. To się nie stało, że krzyż się stał znakiem właśnie odznaczeń i czerwony krzyż i najróżniejsze formy, gdzie krzyż był stawiony, jako znak pewnej powszechności, powszechnego treści związanych z altruizmem, z humanizmem i tak dalej. Nie? To było dlatego, że świat, teraz ogólnie ludzie niewierzący, widzieli, że chrześcijanie z tym krzyżem, czy z tego krzyża wyprowadzają takie treści i takie wartości. Dzisiaj ten krzyż w pewnym sensie jest coraz to bardziej kontestowany. Ja teraz ośmielę się tak powiedzieć, nie? W świecie, dlatego że chrześcijanie coraz to mniej sami rozumieją krzyż. Więc tu jest problem. Nie? Tu jest pewien problem. My za mało dajemy świadectwa o
prawdzie
znaczeniu, nie? O prawdzie krzyża. I dlatego ten krzyż staje się, we właściwym tego słowa znaczeniu, mówię, nie, za mało dajemy świadectwa. Nie? Staje się on właśnie znakiem także z naszej strony pewnej, nazwijmy nawet, przemocy w pewnych sytuacjach i dlatego jest też z drugiej strony kontestowany i tak dalej. Oczywiście on będzie zawsze kontestowany, tylko nie wiadomo, czy ja zadam pytanie, czy my, nie rozumiejąc, czy nie akceptując krzyża, czy za mało kształtując nasze życie zarówno indywidualne, jak i społeczne, rodzinne wokół krzyża, nie stajemy się sami powodem tego, że ten krzyż właśnie wraca do tych pierwotnych treści, nie? Że jest głupstwem, czy jest skandalem. Takie jest moje troszeczkę, powiedzmy, taka obawa, nie? I to jest też wezwanie, żebyśmy my umieli się identyfikować właściwie z logiką krzyża, a nie stawiać tego krzyża jako pewnego znaku, który jest użyty do innych celów.
Wśród tych różnych też zarzutów ze strony dziennikarzy pada też pewien zarzut pod adresem hierarchii kościelnej, że biskupi zbyt mało mówią o tych sprawach, że raczej milczą w sprawie całego tego konfliktu. I jakie więc powinien stanowisko zająć tutaj Kościół, też jak ksiądz biskup widzi tę relację?
Ja nie chcę też tutaj nikogo w tej chwili pouczać, ja tylko znowuż powiem o moich odczuciach i o tym, co ja ewentualnie bym widział jako konieczny do zrobienia, ale tu nie chcę ani pouczać, ani arcybiskupa warszawskiego, nie, co on ma zrobić. Zresztą
zareagowany już w tej chwili jest, tak, to może później
jeszcze powiedział, że Kościół w tym nie jest stroną i to tak, jest, tak. Bo ta rzeczywistość została wywołana w zupełnie innym, powiedzmy, kontekście. Nie? Ja powiem najpierw taką prawdę, nie, że to jest uważam za fundamentalne, że Kościół jako Kościół jest po stronie krzyża, albo lepiej trzeba powiedzieć, gromadzi się wokół krzyża. Kościół gromadzi się wokół krzyża, dlatego że z krzyża płynie pojednanie. Jeśli pod tym krzyżem jest taki rajwach, to znaczy, tam nie ma Kościoła. Niezależnie teraz z której strony. Nie? I dlatego to jest wielki problem. Nie?
Jedności wokół jedności. Krzyża.
Czy ten krzyż, nie, tak postawiony, stał się faktycznie znakiem krzyża Jezusa Chrystusa. Pod krzyżem były ci, którzy chcieli, to grali w kości, żeby przydzielić sobie suknię, czy dzielili szaty, czy ośmieszali.
Czyli mieli swoje interesy.
Mieli każdy swój interes. Nie? I to jest niebezpieczne. Natomiast Kościół gromadzi się pokornie wokół krzyża. Kościół się gromadzi pokornie wokół krzyża. W duchu tego krzyża, a nie w duchu właśnie wykorzystania krzyża dla swego interesu. Nie? I teraz te zarzuty, czy wystarczająco w tej chwili hierarchia się do tego odniosła, czy nie, takie już były wcześniej pytania, że powinien Kościół, znaczy biskup,
jasne stanowisko zająć.
Jest to sytuacja, można powiedzieć, wymykająca się spod bezpośredniego interweniowania
Kościoła
w te sprawy, dlatego że ona została wywołana w zupełnie niekościelnym duchu. Znaczy, to był duch i patriotyczny, tam był też duch chrześcijański, nie można powiedzieć, ale to nie Kościół to organizował jako instytucja.
No tak, bo jest i kancelaria prezydenta, i duszpasterstwo tam akademickie było, i Związek Harcerstwa Polskiego.
Ale teraz ja mówię o samym początku.
Tak, o początku. Ale teraz...
O samym początku. To była spontaniczna, powiedzmy, akcja harcerzy i tak dalej, ten krzyż uzyskał potem swoją wymowę, która na pewno dla każdego, nie dla jakichś, powiedzmy, specjalnych, gdybyśmy tak powiedzieli, grup społecznych, miała trochę inną wymowę. Nie? I teraz to, że zostało podjęte ze strony kancelarii samego prezydenta najpierw, taka decyzja, nie wiem, co tam stało za tym, nie? To już było też trochę, jakby powiedzieć, taki krok, który spowodował to, te drugie reakcje. Nie, nie zostało to, że tak można powiedzieć, dyplomatycznie rozegrane, bo tam nie chodziło o logikę krzyża jako krzyża, tylko o sprawy, w których krzyż został wmieszany. Dlatego trzeba było użyć dyplomacji, a nie jest to tam konieczne dawanie świadectwa, że ktoś się da ukrzyżować. Bo nie chodzi... Bo gdyby nawet ktoś się dawał tam ukrzyżować, to się nie daje krzyżować, jeśli tak ja powiem, nie? Mam nadzieję, że to też znowuż mi jestem rozumiany. Nie daje się krzyżować z powodu wiary w Jezusa Chrystusa, tylko z powodu swoich takich czy innych przekonań społeczno-kulturalno-politycznych, tak byśmy powiedzieli, nie? Które oczywiście są zabarwione rzeczywistością religijną, chrześcijańską. Tego nie odmawiam, nie? Ale na pierwszy plan nie wychodzi sprawa krzyża jako krzyża. Nie? To nie można tego porównać z obroną krzyża w pierwszych wiekach, kiedy było w takiej czy innej formie, czy tym, co było w miętnym. To ma inny wydźwięk. Nie? To ma inny wydźwięk. Nie? Według mojego rozeznania. Dlatego te zarzuty co do hierarchii kościelnej trudno mnie nawet w tej chwili jakoś klasyfikować, czy to trzeba było interweniować wcześniej, czy nie. Myślę, że to pokazuje nam, hierarchom, że mamy tak wiele do zrobienia na polu formacji chrześcijańskiej, że mamy ludzi nieuformowanych po chrześcijańsku, mimo że mówimy, że Polska jest chrześcijańska, że jest Polska, że tu ma być Jezus Chrystus królem, my nie mamy właściwie przeprowadzonej formacji chrześcijańskiej. I zarówno z jednej, w tym wypadku powiem, jak i drugiej strony, żeby umieć właściwie, jakby powiedzieć, wykorzystać w tym dobrym tego słowa znaczeniu, czyli skorzystać dobrze z treści, jakie niesie krzyż i Ewangelia.
Księże biskupie, bardzo dziękuję za ten głos, za to świadectwo i też takie wyjaśnienie nam tutaj wszystkim, bo dzisiaj bardzo wiele osób do radia też dzwoniło, pytało, jak tutaj mamy jako chrześcijanie na to patrzeć, jaka jest relacja do krzyża nasza i też te wszystkie wydarzenia w jakim świetle oceniać. No myślę, że to ksiądz biskup zrobił bardzo dobrze, ten cały kontekst i tak szczegółowo. Ja myślę, że jeszcze chwilę zrobimy przerwę teraz i potem jakby były jeszcze jakieś tak, pytania czy niejasne kwestie, no to też ksiądz biskup jeszcze przez chwilę będzie w studio i będzie odpowiadał. Dlatego jeżeli ktoś ma jakieś trudne czy pytania, czy niejasności, czy czegoś nie rozumie w obliczu tej całej sytuacji, tej tragedii, to zachęcamy też, można zadzwonić pod nasz numer do radia bezpośrednio 25 do Siedlec 644-6555. Albo napisać SMS-a na numer 509-056-590, czy też na gadu 308-6701.
Ja bym na koniec jeszcze kierował taki apel do diecezjan, nie? Do wiernych naszej diecezji przede wszystkim, nie? Żeby zachować jak największy spokój w tej materii. Jak najmniej, jakby powiedzieć, angażować się w sensie takim, że powinno być tak, powinno być tak, powinno być tak. Nie? Spokój i podejście w duchu pokory, modlitwy, żeby Pan Bóg przeprowadził za pomocą odpowiednich ludzi, którzy mają takie czy inne władze i decyzje, to po takiej linii, żeby ten krzyż nie był krzyżem niezgodnie, kością niezgodnie. I w takim duchu my radziłbym, żebyśmy zachowali i się nie. To nie znaczy, że nie mamy o tym rozmawiać, tylko żeby nie narzucać, a ja wiem, powinno być tak, a to już tego, a dlaczego tamci tego nie zrobili, a dlaczego tamci to zrobili, czy coś takiego. Niech emocje trochę opadną, a niech w miejsce tego wejdzie trochę więcej zaufania i wiary, że Pan Bóg przez to chce nam coś powiedzieć. I my musimy sobie stawiać pytanie, o co w rzeczywiście chodzi. Jednym, drugim, trzecim, o co chodzi mnie w tym wszystkim też. Każdy niech sobie stawi to pytanie. I wtedy troszeczkę, może to jest mocne porównanie, będziemy wracać trochę jak ci faryzeusze uczeni w piśmie, którzy złapali kobietę na cudzołóstwie, przyprowadzili Jezusa i powiedzieli, takie Mojżesz kazał kamienować, a ty co na to? I powoli, jak Jezus powiedział, kto z was jest bez grzechu, to znaczy ja powiem, kto z was ma właściwą relację do krzyża, uważa, nie? To niech rzuci pierwszy kamień, niech się wypowiada i tak niech osądza, nie? Się okaże, że nie mamy właściwej relacji. My właściwej relacji do krzyża nie mamy. Ja się pierwszy sam wbiję w piersi, bo tyle razy, jak to często mówię, od krzyża uciekam i chętnie bym bronił krzyża jako znaku, który by mnie obronił dla mnie i muszę się nawracać. Nie? Więc niech te emocje trochę opadną. Uważajmy za nasze zwycięstwo, za prawdziwe zwycięstwo, jeśli potrafimy wobec tej rzeczywistości trochę umilknąć, wejść w pokorę i niejako się wycofać z naszych pewności, co my powinniśmy zrobić. Pan Bóg wie lepiej, co z tym trzeba zrobić i jak to przeprowadzić, żeby nas wzywać do nawrócenia. A my się tym pytajmy, o co chodzi? Jaka jest moja relacja do krzyża? Do tego krzyża, który mam jako krzyż mojej egzystencji, nie? Do tego krzyża, który noszę, nie, czyli wobec którego się zdejmuje czapkę i tak dalej. Czy ten krzyż, co mi ten krzyż mnie mówi? Nie? I wtedy będzie nam trochę łatwiej zrozumieć właściwie, o co Panu Bogu, jeśli tak możemy powiedzieć, chodzi przez ten cały epizod, który jest w sumie bardzo bolesny, bardzo bolesny. I ja dlatego bardzo proszę o takie podejście i o to apeluję. Nie? Jak najbardziej te emocje, to epatowanie tego wszystkiego trochę obniżyć, uderzyć się w piersi i mówić, Panie Boże, daj mi właściwą pokorę i rozumienie mojej relacji do krzyża, a wtedy wszystko będzie się trochę inaczej rozwiązywać.
Dziękuję. Także jeszcze, jeżeli ktoś będzie chciał zadzwonić, to zachęcamy. Ksiądz biskup jeszcze będzie przez kilka minut i potem przejdziemy do drugiej części naszej audycji.
Za Jezusem, za Jezusem. dał. Coś cennego, swój największy skarb. Mógłbym zmienić zdanie, ale przecież Jezus mój Zbawiciel oddał za mnie życie. Gdyby się objawił ktoś, kto pociągnąłby za sobą świat, mógłbym pójść za nim, ale przecież przemijają władcy i idole, lecz Chrystus Pan jest wiecznym Bogiem. Za Jezusem,
wracamy do naszej audycji Rozmowy o życiu. Przypomnę, że rozmawialiśmy do tej pory na temat tej trudnej sytuacji przeniesienia krzyża, związanej z krzyżem, z dzisiejszymi wydarzeniami. I ksiądz biskup nam wyjaśnił cały ten kontekst i też jak chrześcijanie powinni patrzeć na tajemnicę krzyża i w jaki sposób też rozumieć te wszystkie wydarzenia związane z krzyżem. Więc dziękujemy bardzo księdzu biskupowi. Ponieważ nie ma pytań, dlatego przechodzimy do drugiej części audycji. Witam bardzo serdecznie wśród nas kierownika jubileuszowej 31. pielgrzymki podlaskiej na Jasną Górę. Pielgrzymi już wszyscy są w drodze. Teraz chyba już dobrze śpią, odpoczywają zmęczeni przed jutrzejszym porankiem.
O 22.00 cisza nocna.
O 22.00, tak jest. Więc księże Piotrze, teraz przekazuję mikrofon i żegnam się z Państwem i posłuchajmy teraz na temat tej jubileuszowej pielgrzymki. W jaki sposób właśnie na pielgrzymce ten krzyż jest, on ten krzyż prowadzi pielgrzymkę i w jaki sposób formuje pielgrzymkę. Oddaję głos.
No, kto był na pielgrzymce, to wie, pamięta, że na czele pielgrzymki właśnie kroczy krzyż. Za tym krzyżem wędrują wszyscy pątnicy. I dlatego dzisiaj, kiedy prawie wszyscy pątnicy są już na szlaku pielgrzymki, zostały jeszcze nieliczne grupy, które będą dołączać. Grupa 9A, pozostała część jutro rano, grupa 9D z Okrzei, nowa grupa, która będzie wyruszać, a także dwie ósemki i grupa 14C, która jutro też od Woli Głowskiej rozpocznie swoje pielgrzymowanie. Dlatego bardzo, bardzo serdecznie zachęcam z jednej strony tych, którzy mają pytania co do tegorocznego wędrowania, o to, aby śmiało dzwonić 25 644 65 55, a także poprzez gadu gadu 308 6701 i SMS-y 509 056 590. Śmiało można zadawać pytania, śmiało można dzielić się swoimi spostrzeżeniami, może ci, którzy pątników żegnali, a może ci, którzy do pielgrzymki chcą dojechać, wędrować dalej, chcą zapytać gdzie, kiedy, w jaki sposób, śmiało możemy o tym pisać, śmiało możemy o to pytać. Ale także chciałbym, aby ta dzisiejsza audycja była w sposób szczególny też umożliwieniem głosu pątnikom duchowym. Była szansą zaproszenia tych, którzy może nie wiedzą, gdzie pielgrzymi duchowi się gromadzą, może podzielenia się tym, jak w poszczególnych parafiach to pielgrzymowanie się odbywa, jak wyglądają te spotkania pątników. Bardzo, bardzo serdecznie o to proszę, o to zachęcam, aby była to audycja, która będzie w sposób szczególny poświęcona pątnikom duchowym. I może chwilka, może posłuchamy jakiegoś pielgrzymkowego rytmu, a potem będziemy mówić o pielgrzymowaniu dalej. Drogą, prawdą, życiem jesteś ty. Piosenka pielgrzymkowa, bardzo często na pielgrzymce śpiewana, hymn ubiegłorocznej pielgrzymki. A A tegoroczna pielgrzymka, jej hymn i słowa "Nie lękajcie się, trwajcie mocni w wierze, nie lękajcie się, Bóg jest miłością". Na zakończenie każdej Eucharystii te słowa rozbrzmiewają. Z wielką radością pielgrzymi te słowa wypowiadają, wyśpiewują. Serdeczne pozdrowienia wszystkim pielgrzymującym, a szczególnie z parafii Świętej Trójcy w Terespolu, podziękowania kapłanom parafii Terespol za modlitwę i rozważania podczas duchowego pielgrzymowania. Gorące pozdrowienia dla wszystkich pątników z grupy 10A, także dla tych, którzy w tym roku zostali w domu, a uczestniczą w apelach parafii błogosławionego Honorata. Jesteśmy z wami, myślami i pamiętamy w modlitwie. Dziękujemy za tę pamięć, dziękujemy za modlitwę i tak jak obiecywaliśmy wychodząc, też o was pamiętamy. Te wasze intencje, które powierzyliście pątnikom, są dołączane do modlitwy różańcowej, są powierzane Panu Bogu. I tak jak mówiliśmy, zostaną zaniesione na Jasną Górę. Bo to jest znak naszego wspólnego pielgrzymowania, naszego wspólnego trwania przy Chrystusie, przy Jego krzyżu. Serdeczne pozdrowienia z Okrzei. Nasza nowa grupa 9D rusza jutro po mszy o godzinie 7. Na starcie jest nas 129 osób. Pozdrawiamy wszystkich pielgrzymów. Będziemy z wami już jutro. Pielgrzymów duchowych zapraszamy na apele do kościoła parafialnego w Okrzei codziennie w czasie pielgrzymki o godzinie 20.30. Podpisał się ksiądz Paweł, jeden z przewodników, drugim jest ksiądz Przemek. Od jutra grupa 9D wyruszy, tak jak ksiądz Paweł napisał, z Okrzei. Wyruszy w kierunku Kłoczewa, tam dołączy do kolumny siedleckiej. Jutro na pielgrzymce taki bardzo sympatyczny dzień, tak możemy powiedzieć, dlatego że w pewien sposób to promieniste wędrowanie z naszej diecezji kończy się, formują się dwie kolumny. Formuje się kolumna bialska. Ta kolumna jutro wychodzi z naszej diecezji, wchodzi na teren diecezji lubelskiej, bowiem jutro z Jeziorzan i Przytoczna wyruszają grupy przez Sobieszyn, potem Baranów do Żyżyna. Za tymi grupami wędrować będą czternastki, które wyruszą po mszy świętej z Woli Głowskiej, też przez Sobieszyn, Baranów do Żyżyna. A dzisiaj, w tym momencie w Sobieszynie odpoczywają ci, którzy najwcześniej wyruszyli, grupa włodawska, siedemnastka. Razem z szesnastką te grupy wyruszą jutro też przez Baranów, Żyżyn, ale dojdą nieco dalej, dojdą już do Osin i tam będą odpoczywać i czekać na pozostałą część kolumny biarskiej. A kolumna siedlecka wędruje też tak bardzo promieniście. Zasadnicza część kolumny, która wyruszyła wczoraj z Siedlec, nocowała w Odyniach, dzisiaj odpoczywa w Żelechowie. Jutro dojdzie do granic naszej diecezji nad samą Wisłą w Dęblinie. Nocleg, a potem już przejście przez most i teren diecezji radomskiej i tam wędrowanie do 6 sierpnia, kiedy to przed Ciepielowem zejdziemy się na jedną trasę, na jeden szlak i tam już wszystkie 27 grup naszej pielgrzymki będą wędrować jedna za drugą. Pozdrowienia dla pątników diecezji drochliczyńskiej, a szczególnie dla księdza Andrzeja Falkowskiego. A wy, leniuchy sokołów, już drugi dzień idzie, a wy się dopiero szykujecie, to chyba do tych z Okrzei. Wcale nie leniuchy, naprawdę bardzo solidnie się szykują i muszę powiedzieć, że bardzo aktywnie do pielgrzymowania są przygotowani. A to, że akurat są bliżej Jasnej Góry, myślę, że to nie umniejsza ich wędrowania. W tym miejscu też może bardzo serdeczne podziękowania dla tych wszystkich, którzy pątników podejmowali tutaj na terenie naszej diecezji. Kolumna bialska, Włodawa, która wędrowała przez Krzywowierzbę do Parczewa, potem z Parczewem wyruszyła przez Tarkawice, i dzisiaj Sobieszyn. Potem ci, którzy z Białej wyruszyli, odpoczywali w Drelowie. Potem w Radzyniu, dzisiaj rano z Radzynia wyruszyli, idą do Przytoczna, do Jeziorzan, a potem też przez Sobieszyn i poza naszą diecezję. Czternastki, które wyruszyły z Łukowa i 14C, która jutro z Woli Głowskiej, dzisiaj są goszczeni przez mieszkańców Woli Głowskiej, a jutro też przez Sobieszyn i do Żyżyna i teren diecezji lubelskiej. I ci, którzy wędrują od Siedlec, tak jak mówiłem, w Odynie, nocleg, bardzo życzliwe przyjęcie. Potem Żelechów, Dęblin i dalej w drogę. Bardzo serdecznie w tym momencie pragnę podziękować właśnie tym wszystkim, którzy goszczą pątników na noclegach czy w czasie odpoczynków. Dziękujemy za otwartość, dziękujemy za życzliwość. Ja wczoraj byłem w Wodyniach. Bardzo serdecznie dziękuję tym, którzy tam pątników podejmowali. Księdzu proboszczowi, wszystkim parafianom. Tak wyszczególniam, dlatego że te podziękowania obiecałem, więc swoją obietnicę spełniam. Karol pozdrawia księdza Piotra z Międzyrzeca Podlaskiego, parafia świętego Mikołaja. Ksiądz Piotr prowadzi grupę 12. Dwunastka z Międzyrzeca wyruszyła wczoraj. Wędrują pełni radości już ponad 200 osób w grupie. Jakoś tak cicho dzisiaj. Nikt nie dzwoni. Troszkę SMS-ów. Pątnicy duchowi chyba poszli spać po apelu. Tak jak wszyscy pątnicy na szlaku chyba o godzinie 22 zasypiają. Pątnicy duchowi nie mają obowiązku o 22 ciszy nocnej zachowywać. To na pielgrzymce to jest jeden z punktów regulaminu. Kto był, pamięta i pewnie wie dlaczego, bo jeżeli o godzinie 22 nie zaśniemy, to kiedy przychodzi wstać o godzinie 4:30, to jest bardzo, bardzo trudno i bardzo ciężko. Dlatego cisza nocna o 22, aby nie przeszkadzać sobie wzajemnie, aby umożliwić innym odpoczywanie, nawet jeżeli nam spać się nie chce. A może odezwą się do nas jeszcze ci, którzy będą wędrować. Ktoś z Żelechowa obiecał, że prześle jakąś wiadomość. Oni jeszcze nie rozpoczęli wędrowania. Proszę księdza, pielgrzymi duchowi nie zasypiają. Wierzę w to, że przynajmniej niektórzy. Ale może ktoś zechce podzielić się z nami tym, jak apele odbywają się w ich parafiach i mamy pierwszy telefon. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kogo witamy?
Przed chwilą ksiądz mówił, że nikt nie pielgrzymuje, więc duchowy pielgrzym się odzywa, który jeszcze nie śpi, właśnie słucha tej audycji. Pozdrawiam serdecznie wszystkich pielgrzymów. Księdza prowadzącego, to nie wiem, ksiądz Mateusz?
Nie, tym razem ksiądz Piotr.
A, ksiądz Piotr, przewodnik grupy podlaskiej.
Tak się złożyło, tak dzisiaj wróciłem, aby z pielgrzymami duchowymi pobyć.
Pozdrawiam serdecznie, pozdrawiam wszystkich pielgrzymów, najbardziej, no chyba dwunastkę międzyrzecką.
Tak.
Jestem bardzo szczęśliwa, no bo syn też idzie w pielgrzymce. Pozdrawiam księdza Piotra, naszego akurat wikariusza i wszystkich pielgrzymujących, no z Międzyrzeca, z Łosic. Serdecznie z Łosic pozdrawiam dziewczyny śpiewające, które były u mnie na noclegu. Byłam kiedyś 4 razy na pielgrzymce całej. No, troszkę tak dojeżdżałam, no, a teraz tylko mogę się duchowo włączyć.
Żal patrzeć, jak pielgrzymi wychodzą.
Wszystkich. Proszę?
Żal patrzeć, jak pielgrzymi wychodzą.
Oj, tak bardzo i tak się zastanawiam, bo w 83 roku byłam po raz pierwszy na pielgrzymce podlaskiej. Z Łukowa wtedy szłam z 14 i tak się zastanawiam, czy za 3 lata nie obchodzi 30-lecie pielgrzymki.
Może warto pomyśleć.
No nie, ale to za długo, tak. Jeszcze 3 lata czekać, jak Boże pozwoli. No to może w przyszłym roku.
A no... Trzeba myśleć.
troszkę trzeba stare nogi podreperować.
Ale najlepszą metodą...
Tak. I ruszać drogę.
Ale najlepszą metodą reperowania nóg jest chodzenie ciągłe.
No, wiem właśnie o tym.
Mogę zapytać, jak pielgrzymowanie duchowe w Międzyrzecu się odbywa? Czy są apele?
No, to zależy, w którym kościele, bo w innych jest msza o 18 i później jest modlitwa i za pielgrzymów i apel, a u Chrystusa Króla jest o 20 msza i o 21 jest łączność z pielgrzymami, połączona apelem.
I tak troszkę ludzi przychodzi, aby bardzo modlić dużo. Się, tak?
Bardzo dużo. U Chrystusa Króla jest bardzo dużo ludzi. Jest przepiękne koło naokoło kościoła, wszyscy się razem łączą za ręce i jest przepiękne zakończenie apelu jasnogórskiego, tak jak na pielgrzymce. Wspaniałe.
Dziękujemy za to, dziękujemy za modlitwę i też
serdecznie.
obiecujemy modlitwę. Dziękuję za ten głos.
Serdecznie tak. I Bóg zapłać za duchowe pielgrzymowanie. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że chociaż w taki sposób możemy uczestniczyć w pielgrzymowaniu.
A my jesteśmy szczęśliwi, że z nami się łączycie, że za nas się modlicie, że jest to wspólne trwanie przy tak. Chrystusie i wspólne pielgrzymowanie. Tak. Bóg zapłać. Dziękuję za ten głos.
Szczęść Boże. Niech Bóg was prowadzi.
Bóg zapłać. Dziękuję za ten głos z Międzyrzeca. Słyszeliśmy, że w Białej też pielgrzymowanie duchowe się odbywa. Ciekawe, czy jeszcze w innych miejscowościach. A może ktoś nam opowie o tym? 25 644 65 55. A tutaj pozdrowienia dla przewodnika grupy 16, księdza Jacka Guza i grupy 15a, księdza Mariusza Barana od parafian z Radzynia Podlaskiego. Dziękujemy za te pozdrowienia. Podziękowania dla księdza Pawła i Przemka z parafii Okrzeja za utworzenie grupy. Do zobaczenia na trasie. Pozdrowienia dla wszystkich pielgrzymów. Te pozdrowienia przesyła Kasia. No rzeczywiście, patrzyłem na te przygotowania księdza Przemka, księdza Pawła. Najpierw tacy pełni entuzjazmu, potem pełni wątpliwości, a kiedy wątpliwości zostały rozwiane, znów pełni entuzjazmu, że uda się, że będzie grupa, że będą pątnicy i tak jak dzisiaj słyszałem, zabiegani, zatroskani, ale pełni radości, że jutro już wychodzą na szlak pielgrzymowania. Przypominam, o godzinie 7:00 uroczysta Eucharystia. No i właśnie kiedy słyszę takie głosy, jak przed chwilą od siostry z Międzyrzeca, która zastanawia się, czy wyruszyć, czy nie, wykorzystujmy czas, który Pan Bóg nam daje. Pamiętajmy, że ta okazja, aby stać się pielgrzymem, może się nie powtórzyć. Jeżeli dzisiaj mam siłę, jeżeli dzisiaj mam możliwości, to może warto spróbować, może warto wyruszyć, może warto dołączyć. Ci, którzy zastanawiają się, naprawdę nie bójcie się, nie lękajcie się. Kiedy patrzyłem dzisiaj na wędrujących pątników, troszkę ciepło było, ale też i trochę wiatru, uśmiechnięci, pełni radości. Kiedy pytałem, jak się idzie, no to taka pielgrzymkowa odpowiedź, idzie się, idzie. Tak odpowiadają, ale z uśmiechem, z radością. A kiedy doświadczają gościnności, tak jak dzisiaj w Stoczku Łukowskim, kiedy zapytałem, czy nogi bolą, to tak odpowiedzieli trochę. A kiedy zapytałem, czy ręce bolą, to zaczęli bić takie głośne brawo wszystkim mieszkańcom Stoczka, którzy bardzo gościnnie na śniadaniu przyjęli naszych pątników. Radość, wspólnota. Tak jak mówiliśmy o tym, jesteśmy Kościołem, tworzymy Kościół, idziemy jako wspólnota Kościoła. Modlę się za wszystkich pielgrzymów. Jutro wyruszę na pierwszy dzień z Żelechowa, ale za rok już na całą trasę, bo byłam dopiero 3 razy. Cieszymy się, że kolejni pątnicy rozpoczynają swoje wędrowanie, tak jak mówiłem, na miarę naszych możliwości, na miarę urlopów, które mamy, a może na miarę żniw, które w tym momencie przeżywają swoją kulminację. Jeżeli zostaną skończone, jeżeli uda się szybko to zboże z pola sprzątnąć, to naprawdę warto choćby od suchedniowa być z nami. I po raz kolejny ta wielka prośba do pątników duchowych. Jesteście bardzo bliscy naszym sercom. Jesteście tą radością, która też nam towarzyszy, że są tutaj w naszych domach ludzie, którzy o nas pamiętają, którzy za nas się modlą. Ale tak jak wiele razy już zapraszałem, tak jeszcze raz ponawiam. Pomyślcie, może warto się zorganizować, może warto wyruszyć właśnie autobusem, aby przeżywać tą wspólnotę w Mirowie 13, a potem 14 wejść na Jasną Górę. Dzisiaj, kiedy żegnałem grupy karwolińskie, ksiądz dziekan mówi, że słyszy ciągle głosy, aby organizować wyjazd, aby ta pielgrzymka się odbyła, i mówi, no przecież księża poszli na pielgrzymkę, ci, którzy zostali, nie mogą zostawić parafii, ale rozwiązanie jest. Otóż można przecież do Mirowa dojechać bez księdza. Naprawdę, kierowca dowiezie, a tam już przewodnik grupy jest, a pątnicy duchowi niech dołączą do tej grupy, która fizycznie doszła. Wszystko da się rozwiązać, jeżeli człowiek bardzo chce, jeżeli jest to pragnienie. W Miłkowicach jest pielgrzymowanie też duchowe. Pozdrawiamy księdza Andrzeja Boguszewskiego i życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. Dziękujemy za te pozdrowienia. Cieszymy się też, że diecezja drohiczyńska też pielgrzymowaniem żyje, że to pielgrzymowanie duchowe też tam się odbywa. I jeżeli ktoś chciałby opowiedzieć nam o tym pielgrzymowaniu, to zachęcamy. A na antenie witamy kogo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pątniczka z Bukowa, Ania się kłania.
Serdecznie witam.
Ja chciałam zaapelować do tej pani, która ma wątpliwości, czy wybierać się, czy nie, i do osób, które są niezdecydowane, że jeśli im Pan Bóg taką myśl podsuwa, że warto by pójść na pielgrzymkę, niech nie odkładają tego, bo to jest czas, którego się no później już nie odzyska.
No
jestem
właśnie
żywym przykładem, który no odkładam przez ileś lat wyjście na pielgrzymkę. Pan Bóg mi dał taką łaskę, że byłam dwa razy na pielgrzymce. W tym roku wyszłam do Woli Głoskiej. Byłam szczęśliwa, jak szłam. Planowałam, że pójdę dalej, dołączę do pielgrzymów, ale jak doszłam, no niestety zdrowie na dalsze wędrowanie nie pozwala.
No to też więc trzeba rozwagę. Ale myślę, że mąż te intencje zaniesie na Jasną Górę albo zawiezie.
No myślę, że tak, no jeśli Pan Bóg da łaskę, może gdzieś tam pod koniec dołączę, ale naprawdę niech nie odkładają na później, szczególnie ludzie młodzi. To jest łaska dana od Boga, Pan Bóg daje tyle siły, ile potrzeba, i nie warto tego odkładać, bo później duch ochocze, ale ciało słabe.
Bardzo dziękuję za to świadectwo. Pamiętam siostrę Annę, jak wędrowała pełna radości. Właśnie ten raz od początku, od Łukowa, potem do Jasnej Góry. Wielka, wielka radość, wielki entuzjazm i chyba wspomnienia, które pozostaną w sercu.
Na całe życie.
Tak, dziękuję bardzo. I zapraszamy, zapraszamy. Brat Piotr, myślę, że modli się codziennie i czeka, żeby właśnie żona dołączyła i razem, aby mogli na Jasną Górę wejść. Szczęść Boże, dziękuję za ten głos. Mamy SMS-a, szczęść Boże. Ja byłam na mszy świętej w moim mieście, kiedy to wychodziła pielgrzymka z Białej Podlaskiej. Byłam również na apelu w Drelowie, z czego się ucieszyłam. Pozdrawiam grupę 11 wraz z przewodnikiem księdzem Markiem i księdzem Mariuszem. Jestem duchowym pielgrzymem. Uczestniczę codziennie we mszy świętej dla pielgrzymów duchowych o godzinie 6:30 w parafii Najświętszej Maryi Panny w Białej Podlaskiej. Justyna Pawlik. Pozdrawiamy siostrę Justynę. Cieszymy się, że jest z nami, łączy się duchowo, że z nami pielgrzymuje. Pozdrowienia dla księdza Pawła i księdza Przemka oraz wszystkich pątników z grupy 9D. Będziemy z wami duchowo i będziemy wspierać modlitwą. Pozdrowienia od Agnieszki. No właśnie, jakoś tak dzisiaj najwięcej pozdrowień mają ci najodważniejsi. Ci, którzy mieli odwagę zorganizować nową grupę. Ale tu myślę, że warto by było też, aby odezwał się ktoś z dekanatu Zbuczyńskiego. Tam też ksiądz Piotr, który jest przewodnikiem tej grupy, który bardzo mocno przyczynił się do reaktywacji tej grupy. Też pełen radości, pełen entuzjazmu wędruje, idzie i cieszy się tym, że też tak wielu pątników razem z nim na pątniczy szlak wyruszyło. Już niewiele czasu zostało, więc jeżeli ktoś chciałby podzielić się jeszcze z nami swoim świadectwem, swoim słowem, ewentualnie o coś zapytać, to bardzo, bardzo serdecznie zachęcam i zapraszam, bowiem za tydzień audycji pielgrzymkowej już nie będzie. Za tydzień pielgrzymka będzie już bardzo, bardzo daleko i byłoby też jej ciężko powrócić, bo będziemy już na terenie diecezji kieleckiej i będziemy zbliżać się już do diecezji. I mamy telefon. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Kogo witamy?
Z Wodyń, Sabina. Pątniczka kiedyś, taka fizyczna, a ostatnio duchowa.
Witam serdecznie.
Chcę te ostatnie kilka minut podzielić się swoim świadectwem.
Bo wczoraj tak, siostra Sabina była z nami na apelu.
Tak, oczywiście.
Tak mi się wydaje.
Ja byłam dzisiaj na apelu w Żelechowie, dzisiaj byłam też na mszy w Stoczku Łukowskim. I szłam dwa odcineczki, czyli z Wodyń do Stoczka odprowadzałam, a następnie przed Żelechowem to jest...
Jarczew.
Jarczew, właśnie, nie patrzę, tylko Jarczew. Z Jarczewa przeszłam jeszcze do Żelechowa, te kilka kilometrów. No tak, a wczoraj to cały dzień oczywiście żyłam tym, że będę przyjmować pielgrzymów. No i oczywiście przyjmowałam, gościłam pielgrzymów i na nocleg, i kolacją, i jestem im bardzo wdzięczna, bo dzisiaj pozdrawiali, oczywiście poznawali, z różnych grup byli. I właśnie chcę powiedzieć, że to jest wspaniała sprawa. Ja odprowadziłam męża i dwoje dzieci, najmłodsze już dzieci. Chociaż to już są duże dzieci. Hubert, ministrant z Wodyń, zdecydował się iść na całą pielgrzymkę.
Tak?
Tak.
A takie wątpliwości miał jeszcze dzisiaj.
Nie wiedział jeszcze, czy ma z kim pójść, ale okazało się, że tata idzie, więc poszedł Hubert i wziął siostrę młodszą, Klaudię, także wędrują. Oby szczęśliwie, mam nadzieję, będę ich odwiedzać. I właśnie były pytania dzisiaj, czy w Dęblinie grupa czwarta też będzie gdzieś tam wysłana daleko w tym roku, tak jak w ubiegłym.
Oj, trudno mi tak w tym momencie odpowiedzieć. Aha. Nie mam przy sobie mapy.
To nic, to jutro będziemy się... Bo tam były jakieś remonty na boisku szkolnym w ubiegłym roku. Może w tym roku będą też razem z innymi grupami tam przy szkole.
Nie jestem pewien, ale najlepiej, jeżeli szukać informacji, kiedy przyjeżdżamy, to tak może ogólnie powiem, bo to dotyczy wszystkich noclegów. Najlepiej szukać informacji na bazie pielgrzymkowej. Jutro ta baza jest przy kościele Świętego Piusa, właśnie niedaleko tej szkoły. I wtedy najlepiej podejść, zapytać kogoś na bazie. Tam są mapki, informacje udzielą, powiedzą, jak dojechać, jak dotrzeć. Bo no, są pewne rzeczy od nas niezależne, właśnie jakieś remonty, wykopy. Tak, i po prostu tam te miejsca, które nam wskażą gospodarze, te miejsca zajmujemy. Ale jeżeli będzie możliwość, zachęcam, zapraszam.
Chcę jeszcze tylko dopowiedzieć, tak, że oczywiście wybieram się do Mirowa na tą jubileuszową mszę, ponieważ wielokrotnie w niej uczestniczyłam, także i w tym roku nie darowałabym sobie, gdybym tam nie dojechała.
A potem wejście na Jasną Górę?
Oczywiście, tak, razem z pielgrzymami wejście na Jasną Górę. I chcę pozdrowić wszystkich duchowych pielgrzymów, bo oczywiście tamci to już śpią dawno.
No tak się może wydawać, ale przynajmniej cichutko są.
Cichutko. Spora grupka jest pielgrzymów duchowych, oczywiście codziennie na mszy uczestniczą. Ja od jutra zacznę w Wodyniach uczestniczyć.
Pięknie.
Bo dzisiaj byłam w Stoczku. Wczoraj słuchałam przez radio, bo inaczej nie można było z katedry. Także jesteśmy z wami. Jesteśmy z wami, wspieramy, modlimy się.
Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję.
A księdza szczególnie chcę pozdrowić, właśnie księdza Piotra, bo nad podziw, dopiero był w Stoczku, już jest w radiu katolickim. Przyjechałam i słyszę z głos, także no...
No cóż,
słowa.
Czasem niektórzy tak dużo, dużo jeżdżą.
Oby szczęśliwie.
Ach, Pan Bóg łaskaw.
W drogach, czego życzymy.
Dziękuję bardzo
Szczęść
za ten głos.
Boże.
Szczęść Boże. Bóg zapłać za tą życzliwość. I tu słowa kieruję i do siostry Sabiny, i do wszystkich pątników duchowych. Pamiętajcie o tym, że my też o was pamiętamy, za was się modlimy, jesteśmy z wami. Niech będzie to nasze wspólne trwanie i też bardzo mocno zachęcam do tego, aby właśnie na antenie radia są konferencje pielgrzymkowe, są rozmyślania, żebyśmy korzystali też z tego, bo pielgrzymka, to co często powtarzaliśmy, to nie jest tylko powierzenie swojej intencji, zaniesienie na Jasną Górę i Matka Boża ma załatwić to. Tak jak mówiliśmy, my na pielgrzymce uczymy się czegoś więcej. Uczymy się właśnie od Maryi przyjmowania tego, co nam się nie podoba. Tego, co jest dla nas trudne, tego, co wydaje nam się krzyżem, cierpieniem. Co jest krzyżem, cierpieniem? Jeżeli Pan Bóg to w naszym życiu dopuszcza, to znaczy, że jest to nam potrzebne, bo życie człowieka się kończy, a przed nami jest cała wieczność i kto nauczy się właśnie zawierzać Panu Bogu tą doczesność, całe swoje życie, ten nie zawstydzi się na wieki. I dlatego pielgrzymujemy, bo wiemy, że warto poświęcić czas, trud, zmęczenie. I dlatego pielgrzymują też i pątnicy duchowi, bo wiedzą, że warto na modlitwie trwać. I tu jeszcze ostatnia wiadomość. Dziś byłem na noclegu kilku grup pielgrzymów. Kiedy na nich patrzyłem, to trochę im zazdrościłem z tego, że już te grupy wyszły na szlak pielgrzymki, a ja jeszcze muszę iść do pracy i piątek sam wychodzę na szlak pielgrzymi. Pozdrawiam Mateusz, pozdrawiamy Mateusza. No to też jest taki ofiarowany trud, ofiarowane może i cierpienie, że inni wędrują, a ja pracuję. Można zacząć duchowo, a potem fizycznie kończyć tą pielgrzymkę. My kończymy tą audycję. Bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam. Życzę dobrej nocy i dobrego pielgrzymowania. Bądźcie z nami, dołączcie do nas. A na tę noc niech nam dobry Bóg błogosławi. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą. Niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrej nocy.